Witam Cię, człowieku rozumny. Skończyłem czytać najnowszą książkę pana Pawła Lisickiego, Wygnanie Melchizedeka. Udało mi się zaprosić autora książki na rozmowę i za chwilę przejdziemy do wywiadu z panem Pawłem Lisickim. Natomiast tytułem wstępu chciałbym powiedzieć tak. Moja reakcja na tę książkę jest następująca. Nareszcie. Dla mnie przynajmniej nareszcie udało mi się trafić na treść, która w sposób bardzo przystępny dotyka istoty sprawy, której jakiś czas już szukam. Jeżeli uważasz, że Kościół katolicki jest w kryzysie, jeżeli uważasz podobnie jak ja, że do wyjścia z każdego kryzysu potrzebne jest zrozumienie źródeł tego kryzysu, to ta książka udowadnia, takiego mocnego słowa jestem w stanie użyć, że źródła kryzysu nie są czymś wielowątkowym, wieloaspektowym, trudnym do uchwycenia. Że źródło tego kryzysu jest czymś bardzo uchwytnym i łatwym do zrozumienia. Nie mógłbym bardziej polecić tej książki. Tyle tytułem wstępu. Teraz przechodzimy do rozmowy z panem Pawłem Lisickim. Naszym gościem jest pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy oraz autor wielu książek, w tym najnowszej, pod tytułem Wygnanie Melchizedeka. Kiedy czytałem tę książkę, miałem taką obawę, czy uda się powiedzieć widzowi o tej książce tak, żeby nie miał wrażenia, że to jest jakiś kolejny wykład akademicki, których dzisiaj jest już całkiem sporo, ale bardzo ważna pozycja, zawierająca proste odpowiedzi na proste, ale bardzo ważne pytania. Czy mógłby pan powiedzieć, do kogo skierowana jest ta książka?
To znaczy, ona ma oczywiście w zależności od tego kilka warstw, jeśli tak można by było powiedzieć. Bo powiedziałbym tak, ona jest skierowana po pierwsze do tych ludzi, którzy mają ogromny kłopot dzisiaj ze zrozumieniem tego, czym jest kapłaństwo. Po pierwsze, no, słowo, które wydawałoby się jest oczywiste, jeszcze w Polsce, czy w polskiej tradycji kulturowej wszędzie są jeszcze księża. Natomiast znacznie trudniej przychodzi do powiedzenia, co to jest to kapłaństwo. No, wiemy, kim jest na przykład, nie wiem, menadżer, administrator, dziennikarz, żołnierz, lekarz, wykładowca akademicki, sportowiec. To wszystko są określenia czy funkcje, które jesteśmy w stanie w dzisiejszym świecie, że tak powiem, dopasować do pewnych czynności, do pewnych aktywności i rozumiemy, o kim jest mowa. Natomiast w przypadku księdza czy kapłana, no będzie nam, czy jest, mam wrażenie, wielu ludziom z tym coraz trudniej, ponieważ ten właśnie element świętości czy sakralności został wypchnięty z naszego świata, z naszego doświadczenia. I w związku z tym kapłaństwo, które się ściśle z tym wiąże, czyli właśnie z sakralnością, z tą sferą sakrum, gdzieś nam uleciało, gdzieś nam się rozpłynęło. Jak myślimy o księdzu, to bardzo często myślimy raczej o jakimś, nie wiem, sympatycznym albo nie, kaznodziei. O kimś, kto potrafi zorganizować msze albo spotkania w miły, sympatyczny sposób, który jest dobrym organizatorem życia, jest dobrym retorem, gromadzi ludzi wokół siebie. W dzisiejszym języku kościelnym mówi się, że ma jakieś charyzmaty, tak? Czyli pewne specjalne cechy sprawiające, że przyciąga do siebie ludzi, że jest dla nich atrakcyjny albo że to, co robi, jest atrakcyjne. Natomiast istota tego, co sprawia, że ksiądz jest księdzem, czy dany człowiek jest księdzem, mam wrażenie, nam wyparowała. I to jest pierwsza i najważniejsza, jakby to powiedzieć, rzecz. Czyli dla wszystkich tych, którzy mają z tym kłopot, którzy chcieliby powiedzieć, czy poznać, na czym to polega, czym jest to kapłaństwo, jakie ma korzenie, skąd się wzięło, co to znaczy, że w katolicyzmie czy w kościele katolickim są kapłani, a na przykład we wspólnotach, innych wspólnotach chrześcijańskich, jak na przykład wspólnoty protestanckie, nie ma kapłanów. Tam są pastorzy, prawda? Albo są nauczyciele, albo są starsi i tak dalej. Skąd się bierze ta różnica? Czy to jest w ogóle ważne, prawda? Ale nie tylko, to jest oczywiście pisane nie tylko z pozycji, nazwijmy to, takich religioznawczych, czyli nie tylko dlatego, że ja próbuję opowiedzieć o pewnym pojęciu i przedstawić jego znaczenie, no ale przede wszystkim taki jest mój zamysł, dotrzeć do tych wszystkich ludzi, którzy czują i rozumieją, jak wielką wartość ma sakralność, wielką wartość ma kapłaństwo dla życia duchowego, no mówiąc takim językiem już parakościelnym. Tak? Ja staram się go unikać, bo wielu ludzi, jak słyszy wartości duchowe, język wartości duchowe, przeżycie duchowe, to natomiast ucieka, myśli, że to jest jakaś obce im stworzenie, obce im zwierzę, z którym nie będą mogli obcować i nie będą mogli tego doświadczać. A przecież tak naprawdę dla człowieka, już mówiąc tak bardzo górnolotnie, nie ma innej drogi, moim zdaniem, niż ta za pośrednictwem kapłana, żeby dotrzeć do tego, co najważniejsze, najświętsze i najgłębsze, czyli do możliwości obcowania z Bogiem, z prawdą, z wiecznością, z tym nadprzyrodzonym pięknem. No, o tym jest najogólniej rzecz biorąc ta książka i do tych ludzi jest skierowana. Oczywiście jeśli jest tak, że ktoś kogoś sprawy albo ktoś jest już tak daleko, jakby to powiedzieć, oddzielony czy wyobcowany z kultury katolickiej czy chrześcijańskiej, dla kogo to są w ogóle jakieś pytania całkowicie, nie wiem, nieistotne albo abstrakcyjne, albo no, już dawno rozwiązane, bo to często tak można usłyszeć, to oczywiście dla kogoś takiego, to nie jest skierowane do kogoś takiego, bo jakieś minimum, trzeba mieć przynajmniej, opowiedziałbym tak, minimum tęsknoty za tym, co nas przewyższa i za tym, co wielkie, żeby sięgnąć do takiej książki.
Od siebie dodam, że od czasu, kiedy zajmuję się między innymi tym, co teraz tutaj na tym kanale YouTube'owym staram się zrobić, jestem w kontakcie z wieloma kapłanami, którzy piszą o pewnych rozterkach, o właśnie takim trochę zatraceniu tożsamości kapłana. Więc ja od siebie też każdemu takiemu księdzu tę książkę będę polecał. Natomiast czy ta książka rzeczywiście jest jakby tylko w cudzysłowie o kapłaństwie, czy mówiąc o kapłaństwie mówimy o istocie religii katolickiej?
No nie ma moim zdaniem religii katolickiej bez kapłaństwa. Znaczy to są rzeczy absolutnie tożsame. Tak jak nie ma religii katolickiej bez ofiary. Dlaczego? Bo nie ma religii katolickiej bez ofiary. Jak nie ma ofiary, kapłaństwo jest ściśle przyporządkowane składaniu Bogu ofiary. Więc jeśli by Kościół katolicki kiedyś, czysto hipotetycznie to mówię, bo nie wierzę w to i nie mogę w to wierzyć, bo nie byłbym katolikiem, ale czysto hipotetycznie zakładając na zasadzie, że to jest tak zwane zdarzenie nierealne, wyrzekł się kiedyś składania ofiary przebłagalnej czy ofiary w ogóle Bogu, przestałby być Kościołem katolickim. To nie jest ani stowarzyszenie charytatywne, ani to nie jest grupa ludzi wspierających się nawzajem, albo związanych jakimś wspólnym sentymentem, ani innym przedsięwzięciem, jak różne inne sfery z życia naszego powszechnego. Celem państwa na przykład jest utrzymanie bezpieczeństwa, zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, troska o to, żeby im się żyło dostatniej, obrona przed ewentualnym zagrożeniem, no to jest cel państwa. Celem firmy na przykład jest zysk, tak? Znaczy firma działa po to, żeby zdobywać pieniądze, nowe środki, inwestować. Celem uczelni jest wykształcenie człowieka, celem człowieka, który w zależności od tego, jaka to jest dziedzina, no to będzie w danej dziedzinie miał pewien zasób wiedzy i zdolność samemu rozstrzygania spraw. Natomiast jeśli chodzi o cel istnienia Kościoła, to nie ma przecież innego celu niż właśnie oddawanie Bogu, i to jest cel pierwszy i najważniejszy, oddawanie Bogu chwały. Oddawanie Bogu chwały i nie ma drugiego celu niż, że tak powiem, składanie Bogu ofiary. Do ofiary konieczny jest kapłan. To jest tak naprawdę istota Kościoła katolickiego. W tym sensie Kościół katolicki bez ofiary nie może istnieć, tak jak nie może istnieć ofiara bez kapłana, nie tak jak nie może istnieć z kolei ofiara bez kapłana i ołtarza, o czym też dużo w tej książce pisze. Te wszystkie rzeczy są że tak powiem, ściśle ze sobą związane i nie wolno ich od siebie oddzielać, bo jeśli jakikolwiek z tych elementów miałby wypaść, to znaczy albo byśmy zanegowali kapłaństwo, albo byśmy zanegowali na ołtarze, albo byśmy zanegowali kult ofiarny, to w całość, że tak powiem, tego organizmu, bo Kościół jest przecież też żywym organizmem, tak jakby mu odciąć tlen, jakby on przestał móc funkcjonować, tak jakby był w jakimś miejscu coś żywego, prawdziwego, istotnego zostało odcięte. Więc tak bym na to pytanie odpowiedział, że to na pewno nie jest tylko inaczej. Tylko jeśli szukamy tego serca wiary katolickiej, no to kult ofiarny jest właśnie tym sercem. Tak? Wszystkie inne rzeczy, które przecież widzimy, no na przykład Kościół katolicki był wielkim mecenasem sztuk. No i jak każdy z nas gdzieś tam, nie wiem, podróżuje po świecie, to pewnie dostrzeże przepiękne kościoły, wspaniałe bazyliki. Wystarczy pojechać, no wystarczy po Polsce się trochę poruszać na szczęście, bo też mamy przepiękne i kościoły gotyckie, i barokowe, i renesansowe, i jakieś tam jeden czy dwa, bo więcej nie, ale jeden czy dwa romańskie się uchowały. No ale jak się do Rzymu jedzie, to oczywiście znajdzie się czysto chrześcijańskie, przepiękne bazyliki i tak dalej, i tak dalej. Więc był mecenasem sztuki. Sprawiał, że był również mecenasem sztuk nie tylko architektury, ale też wszystkich innych. A to wszystko było w pewien sposób przyporządkowane albo dostosowane do tego, co jest sercem i istotą, czyli oddawanie Bogu chwały za pośrednictwem ofiary. O tak można by było powiedzieć, jeśli chodzi o istotę, ofiary czystej i doskonałej, bo tak zawsze Kościół też przedstawiał swoją funkcję, swoje zadanie, swoją główną aktywność. Znajdujemy to na kartach Nowego Testamentu.
Kościół katolicki jest w kryzysie. Problem według mnie polega na tym, że to się wydarzyło na przestrzeni kilkudziesięcioleci, gdyby to nastąpiło z dnia na dzień, bo pan w swojej książce używa takiego sformułowania jak mutacja religii, natomiast to rzeczywiście nie nastąpiło z dnia na dzień, bo gdyby nastąpiło, pewnie wszyscy by się od razu zorientowali, zobaczyliby, że to jest zupełnie podmiana jednego wyznania na drugie. Natomiast przez to, że to się działo na przestrzeni czasu, wielu ludzi w ogóle już tak naprawdę nie wie do końca, co można mieć na myśli, mówiąc o tej podmianie. Czy mógłby pan spróbować wytłumaczyć, na czym polega zmiana religii katolickiej, jak wierzymy, niezmiennej do Soboru Watykańskiego II i reformy liturgicznej i co mamy teraz, co jest owocem tych kilkudziesięcioleci przemian?
To jest oczywiście bardzo trudne pytanie, bo wielu ludzi, nie tylko ja, poświęciło temu zrozumieniu tego fenomenu wiele wysiłku. Ja mogę odesłać oczywiście tych z Państwa, którzy są tym bardziej zainteresowani, do swoich książek. Akurat to, o czym Pan mówi, głównie temu poświęciłem książkę Dogmat i Chiara, czyli pokazanie tej zmiany wymiaru dogmatycznego, jeśli tak można powiedzieć, Kościoła katolickiego i oczywiście Wygnanie Melchizedeka, gdzie głównie skupiłem się na przedstawieniu tej radykalnej zmiany, która nastąpiła w kwestiach liturgicznych, czyli w tym wszystkim, co dotyczy kultu. Jak powiedziałem, jeśli istotą Kościoła katolickiego jest oddawanie Bogu chwały, oddawanie, adorowanie Boga, składanie Bogu tej prawdziwej i czystej ofiary, jeśli tak można by było powiedzieć, to w oczywisty sposób zmiana i przemiana liturgii byłaby częścią tego procesu, o którym mówimy. Zacznę może, ale to myślę, że to do ludzi może trafić, bo rzeczywiście gdybyśmy sobie zrobili taki eksperyment myślowy, na chwilę sobie wyobrazili katolika, który żyłby w latach 50. XX wieku i on dzisiaj by się pojawił na przeciętnej, nawet polskiej mszy, bo te polskie msze są w miarę konserwatywnie, że tak powiem, zorganizowane w porównaniu oczywiście do tego, co można znaleźć w wielu miejscach na Zachodzie, choć gdyby trafił może na mszę na stadionie organizowaną przez arcybiskupa Rysia, no to może nie byłoby to znowu aż takie bardzo odległe od tego, co jest na Zachodzie. Ale nawet jakby trafił na taką przeciętną, myślę, że byłby absolutnie zszokowany tym, co by widział. Co by dostrzegł taki człowiek, którego byśmy przenieśli w myślach z lat 50., co by go uderzyło? Po pierwsze, uderzyłyby go oczywiście pewne kwestie zewnętrzne, na przykład to, że ksiądz patrzyłby ku ludziom, czy ku ludowi, stałby za ołtarzem i kierował swój wzrok ku wszystkim innym obecnym. To pewnie by go zaskoczyło i to byłoby dla niego czymś szokującym, bo on przywykł do tego, że kapłan składa ofiarę, kierując się, prawda, ku Bogu, ku ołtarzowi. Stoi przed ołtarzem, a nie za ołtarzem ku ludziom. To byłaby pierwsza rzecz, którą by dostrzegł. Po drugie, dostrzegłby taki człowiek z lat 50., katolik z lat 50. XX wieku, byłby zaskoczony tym, że ksiądz w większości kościołów, myślę, że tak jest w większości kościołów w Polsce, stoi za stołem, a nie przed ołtarzem. To jest bardzo istotna rzecz. Dlaczego? Ponieważ stół w takiej swojej naturalnej symbolice oznacza miejsce ucztowania. Miejsce, gdzie ludzie się spotykają, żeby podzielić się razem, być ze sobą, prawda? No ucztować. Na tym polega uczta. Uczta to jest taka, powiedzmy sobie, bardziej uroczysta forma posiłku albo kolacji, albo spotkania się, kiedy ludzie jedzą razem ze sobą.
Panie redaktorze, przepraszam, że wejdę w słowo. Może wymagałoby wytłumaczenia, czym się różni ołtarz od stołu, bo ktoś może pomyśleć, nieprawda, chodzę do kościoła, tam stoi ołtarz, a nie stół. Więc na czym polega różnica i czym się różni ołtarz od stołu?
No, różnica jest podstawowa. Otóż ołtarz jest przede wszystkim miejscem składania Bogu ofiary. Jeśli patrzymy na tekst AA 100, jest miejscem gromadzenia się wspólnoty i jedzenia posiłku, no, czy spożywania posiłku, mówiąc językiem takim bardziej teologicznym, a mniej zwykłym. Ołtarz, oczywiście, że również w religiach przedchrześcijańskich, jak można powiedzieć, ale również w religii żydowskiej do chwili zburzenia świątyni jerozolimskiej, a później w chrześcijaństwie uczta, czy element uczty był przyporządkowany, czy był obecny również, jeśli chodzi o liturgię, ale on zajmował miejsce całkowicie drugoplanowe. Stół jest miejscem, gdzie ludzie się gromadzą, żeby ucztować. Ołtarz jest miejscem, gdzie ludzie się gromadzą przy kapłanie, który składa ofiarę. No to jest, myślę, to podstawowe rozróżnienie. Ja dokładnie w książce pokazuję, sięgając właśnie do tekstów i ze Starego Testamentu i trochę tekstów w mniejszym zakresie, ale również tekstów nawet starożytności pogańskiej, gdzie bardzo wyraźnie te dwie funkcje, że tak powiem, rozróżniano. I ta różnica jest przede wszystkim związana z funkcją, jak dany mebel, jeśli tak można powiedzieć, czy dana nieruchomość ma. Przy czym z tej starożytności pierwszej, czyli wieki pierwszy, drugi po Chrystusie, chrześcijanie nie używali kamiennych ołtarzy, tylko używali ołtarze z drewna, ale były one ołtarzami, a nie stołami. To jest bardzo ważne. Czyli miejscem składania ofiary. To jest ta różnica, prawda? I to jest dokładnie to, co dostrzegłby katolik z lat 50., gdyby znalazł się w kościołach, jeszcze by jedną rzecz dostrzegł. Zauważyłby, bo w nowych kościołach jest tylko ten jeden stół, ale gdyby wszedł do, ta większość kościołów w Polsce to są kościoły barokowe. Gdyby wszedł do jednego z takich kościołów, to co by zauważył? Zauważyłby, że stary ołtarz jest przy tabernakulum, czyli przy ścianie, nazwijmy to, ołtarzowej, a przed nim kilka metrów znajduje się właśnie osobny stół. Zauważyłby, że ksiądz stoi między tym starym ołtarzem i tabernakulum, zwrócony do nich plecami, a zwrócony, skierowany twarzą do ludzi, stojąc za stołem. No myślę, że to jest takie spostrzeżenie, które by go w tym sensie zszokowało, że on był uczony w tych latach 50. XX wieku o tym, że tabernakulum i ołtarz jest czymś najświętszym, tym centrum świętości w Kościele, centrum sakrum. Prawda? Więc jeśli to jest centrum sakrum, a teraz nagle widzi, że ten ksiądz stoi plecami do tego, co jest najważniejsze i stoi przed stołem, to stół jest miejscem uczty, a tyłem do ołtarza, który jest miejscem świętości, centrum kościoła, to byłby nieco zszokowany, prawda? Zanim by zaczął w ogóle, mówię o takich wrażeniach, bo to jest eksperyment myślowy. Może jeszcze powiem, no dlaczego mówi lata 50., bo to nie chodzi o lata 50. XX wieku, żeby one były jakimś szczególnym modelem albo wzorcem. To znaczy ten katolik w latach 50. XX wieku, gdyby go przenieść do wieku XIX, XVIII, XVII, XVI, X, IX, widziałby dokładnie to samo. To znaczy widziałby zawsze to samo, dopóki byśmy go nie przenieśli do czasów dzisiejszych. Dopiero wtedy by odkrył tę inność. Prawda? Mówię na razie o tak zwanych zewnętrznych czynnikach tego zaskoczenia, z którym się zetknął. Czyli to jest kierunek sprawowania liturgii i to jest zamiana ołtarzu na stół. Znaczy stół zastępuje ołtarz. Po trzecie, na pewno by go uderzył fakt języka. Mówię o katoliku, to znaczy zniknęła łacina kompletnie. Praktycznie, no oczywiście jak się ktoś bardzo, bardzo by wyślił, może są, nie przeczę, że nie zdarzają się takie przypadki, że w tak zwanym nowym rycie jest ktoś, kto coś po łacinie, jakąś modlitwę odprawia, ale ja się z czymś takim zupełnie nie zetknąłem. Te trzy rzeczy dostrzegłby w sposób taki oczywisty, naturalny, dostrzegłby jeszcze, co by go bardzo zaszokowało, że zmieniła się konfiguracja wnętrza w kościołach. W tych nowych kościołach dostrzegłby, że architekci, budowniczy coraz więcej wagi wkładają w pewnego rodzaju zniesienie hierarchiczności. To znaczy wszystko to, co święte, to co miało być, co było wcześniej odgrodzone, gdzie te granice między tym, co święte, co kapłańskie i co wyróżnione, a tym, co świeckie i tam, gdzie gromadzą się ludzie no, niekonsekrowani, te granice są zatarte. Że dąży się, to dostrzegłby pewnie w takich nowo budowanych kościołach, bo oczywiście tam jest łatwiej tego operacji już wykonać, po prostu nie ma balasek na przykład, tak? Nie ma innych elementów oddzielających tę sferę świętości. Ale kontynuując ten eksperyment, to są rzeczy, które by go na pewno zaskoczyły w sensie takim zewnętrznym. Tak jak my wchodzimy do jakiegoś miejsca i nagle, no nie wiem, wchodzimy do pokoju i dostrzegamy jakieś zaskakujące rzeczy, bo ten pokój, który my żeśmy znali z dawnych czasów, rządów, nie wiem, miał białe ściany, to teraz ma na przykład, nie wiem, zielone i nie wiem, okno sobie jest w innym miejscu niż w drugim, prawda? Bylibyśmy zaskoczeni, ale to nie wszystko, bo tak naprawdę gdyby ten katolik z lat 50. XX wieku miał trochę więcej czasu i skupił się nie tylko na zewnętrznych przejawach tego, co by dostrzegł, ale skupił się na tym, na samym w sobie obrzędzie, to byłby absolutnie zszokowany już nie tylko tymi zewnętrznymi przejawami inności, ale treścią. To jest absolutnie kluczowa rzecz, którą on by na pewno dostrzegł. Zakładamy, że mówimy o katoliku tak zwanym świadomym, czyli takim, który jak uczestniczył w latach 50. w mszy świętej, czy słuchał mszy świętej, to znał jej przebieg, znał jej strukturę i znał jej modlitwy, no bo tacy, co tam przychodzili pod kościołem i palili papierosa albo gdzieś się chowali pod drzewami, to oczywiście nie wiem, co by, oni by dostrzegli tylko te zewnętrzne, to przejawy zmiany, nawet oni by to dostrzegli. Natomiast ci, którzy byli świadomi wierzącymi katolikami, co by ich naprawdę zszokowało? Po pierwsze, zszokowałoby ich, że kompletnie zniknął bardzo istotny obrzęd zwany ofertorium, czyli zespół modlitw przygotowujących to, co można by nazwać szczytem i istotą liturgii katolickiej, czyli to, co przygotowuje nas do samej konsekracji. Tak? Jeśli powiemy, że celem i szczytem liturgii katolickiej jest przeistoczenie i złożenie ofiary, czyli to jest właśnie, co się dokonuje wskutek słów i gestów księdza, czyli konsekracja, to on by zauważył, że ten bardzo ważny moment poprzedzający końcową fazę tych najważniejszych modlitw, nagle on zniknął, tak? Nagle zniknęło ofertorium. I zostrzegłby jeszcze, jeśli byłby już bardzo świadomy, a myślę, że takich ludzi było całkiem sporo, byłby zszokowany tym, że zniknęła z kościoła najważniejsza modlitwa, czyli tak zwany kanon rzymski. Ona zniknęła w sensie praktycznym, nie teoretycznym, bo teoretycznie ona została zmodyfikowana i występuje cały czas w Kościele jako tak zwana pierwsza modlitwa eucharystyczna, ale w 95, czy nawet 90, kiedyś były takie badania robione, w 99% przypadków, zakładamy, że praktycznie w całym Kościele, pierwsza modlitwa eucharystyczna praktycznie się w związku z tym nie pojawia, ponieważ jest dla wielu księży i wspólnot za długa. I to by dostrzegł ten katolik, by dostrzegł, że w miejsce kanonu nagle pojawiło się coś innego. Nie będę teraz jeszcze analizował tego czegoś innego, bo to jest właśnie w książce, to jest myślę, no nie na program taki, gdzie musimy, mamy mało czasu, ale jedną rzecz chciałem bardzo, dlaczego to by go zszokowało? To by go zszokowało dlatego, ponieważ był wychowany na lekcjach religii, zakładamy, że katolik chodził na lekcje religii, na lekcji religii wszyscy księża uczyli go, że kanon jest najświętszą i najbardziej nieomylną częścią modlitw katolickich. Pomijając wszystko inne, prawda? Mówiąc, nie wdając się w szczegółową analizę treści. Tę wiedzę on miał, to znaczy miał wiedzę, że to jest ta modlitwa, która została przez Kościół w pewien sposób, jak sama nazwa wskazuje, kanonizowana. Kanon oznacza wzór i model. To nie znaczy, że Kościół uznał z góry, że każda inna modlitwa musi być czymś niewłaściwym, czymś niesłusznym i tak dalej, ale no z samej roztropności wynika, że jeśli mam coś, co jest modelem wzorcowym i doskonałym, to przecież nie będę ryzykował porzuceniem tego i bieg szukać czegoś kompletnie nieznanego, żeby zastępować tym czymś nieznanym to, co znane, ale nie tylko znane, tym, co Kościół ogłosił, że jest czymś doskonałym, czymś, co nie zawiera żadnych błędów. No to jest przecież zdogmatyzowana nauka Soboru Trydenckiego w połowie XVI wieku. No więc ten katolik byłby absolutnie zszokowany i myślałby tak, Zaraz, całe życie mówiono mi, że to, co jest najświętsze, to, co jest najbardziej prawdziwe, co najgłębiej oddaje moją relację i mój stosunek do Pana Boga, nagle znika. Pojawia się jakaś inna modlitwa. On nie miałby zapewne czasu, żeby teraz porównywać treść tych nowych z tą starą, ale tym faktem byłby z pewnością absolutnie zszokowany. No jak to? To trochę tak, przepraszam, jakby mu matkę podmienić, tak? No, być może ta nowa matka nie jest wcale taka zła, to znaczy wygląda też sympatycznie i miło, no ale przecież nikt nie wpadłby na ten taki pomysł, żeby komuś zastąpić matkę i powiedzieć, że teraz ta inna jest bardzo podobna, no to może ona będzie teraz twoją matką, a nie, że tak powiem, ta stara poprzednia. Oczywiście wiem, że to jest analogia, tu się od razu zastrzegę, bo ktoś powie zaraz, co to za porównanie. To jest bardzo dobre porównanie.
Tak uważam.
Relacja katolika do mszy świętej, prawdziwego katolika w latach 50. bardzo przypominała relację syn-matka, ponieważ to była relacja bliska, uczuciowa, emocjonalna, a nie tylko relacja teoretyczna. To nie była relacja kogoś do równania matematycznego. To była relacja kogoś do czegoś, z czym się zżył od samego początku i wiedział dobrze, że tak jak on, tak jak i jego przodkowie, ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie, wszystkie poprzednie pokolenia żyły w ten sam sposób, tym samym, w taki sam sposób. On należał do tego jednego świata i on został z tego świata wyrwany, wyprowadzony.
Poprzednia analogia o pokoju, który zmienił kolor, wydaje mi się mniej trafna niż ta z matką. Gdyby po dłuższym przyjrzeniu się, wydaje mi się, że ten katolik z 1950 roku dostrzegłby, że już w ogóle nie jest w pokoju, jest w ogóle nie w zupełnie innym pomieszczeniu, o zupełnie innej funkcji, bo to kolor to jest rzecz gustu, nie? I dużo ludzi dzisiaj tak uważa, że to, o czym pan teraz mówi, to są jakieś zewnętrzne detale, i o co bić pianę, a w swojej książce pan tłumaczy, według mnie bardzo trafnie i w sposób bardzo zrozumiały, że to jest właśnie jakby no istota wiary i że to nie są tak naprawdę detale, ale coś, co po swojej zmianie zmieniło to, czym jest msza święta, z ofiary na ucztę. Czy ofiara jest również ucztą eucharystyczną?
To znaczy ofiara w pewnej, może jeszcze tylko wracając do tego, bo pan powiedział o tym, prawda, że bardziej trafna z matką niż z pokojem. To oczywiście jest, co do zasady to jest słuszne, ale jeśli się rozmawia dzisiaj z ludźmi, trzeba zacząć moim zdaniem od czegoś takiego właśnie bardzo banalnego. To znaczy, żeby ich w ogóle, żeby oni, bo wielu działa na takiej zasadzie, no o co chodzi? Kościół się zmienia, zmieniały się ryty, zmieniały się sposoby zachowania, zmieniały się obrzędy. Raz się chodziło w takich spódnicach, raz w innych, raz w spodniach, raz w innych. To jest wyłącznie kwestia, więc, że tak powiem, żeby zacząć od czegoś, to tylko mówię o tej, tylko tak mówiłem o tej zmianie kolorów, która oczywiście ma ze sobą znacznie głębsze przesłanie, bo teraz się okaże, że ten pokój właśnie nie jest żadnym pokojem, tylko jest jakimś całkiem innym pomieszczeniem. Tak?
Magazynem.
W tym sensie. Teraz co do istoty, bo cały czas mówię o tym, że ten katolik z lat 50., gdzie on by dostrzegł tę dziwność, dostrzegłby tę różnicę. Otóż najważniejszą różnicę dostrzegłby już nawet nie zniknięciu, nie w tych nowych formach, tylko najbardziej by go pewnie uderzyło właśnie, jakby to powiedzieć, zachwianie albo rozmazanie, o to lepiej powiedzieć, istoty mszy, czyli samego aktu ofiarnego. Otóż na czym polega, co jest tą istotą aktu ofiarnego? Istotą aktu ofiarnego jest to, że kapłan występuje w roli drugiego Chrystusa. On w pewien sposób staje się instrumentem, narzędziem, takim, które my możemy obserwować podczas mszy, ale tak naprawdę jego realną i właściwą funkcją jest bycie drugim Chrystusem, który składa siebie w sposób tym razem bezkrwawy, w takiej samej ofierze, jak była krwawa ofiara na Kalwarii, prawda, czy na Golgocie. To jest ta istota, której wszystko było podporządkowane. Gesty, ruchy, zachowanie, słowa, modlitwy. To jest istota. I tej istocie bardzo ściśle, to tego Kościół bardzo mocno podkreślał, że ksiądz stojący przy ołtarzu, kiedy wypowiada słowa to jest ciało moje, albo to jest kielich krwi mojej, to robi to nie w ten sposób, że on coś opowiada, że to jest opowieść o tym, co się wydarzyło w dalekiej przeszłości. To nie jest pamiątka rozumiana jak klechda ludowa, albo legenda, albo powieść rodzinna. Tylko, że to dzieje się dokładnie w tym momencie na naszych oczach. To To znaczy akt konsekracji faktycznie się dokonuje i temu było podporządkowane, temu były podporządkowane wszystkie inne gesty. Czyli cała uwaga, jeśli można powiedzieć, cały wysiłek Kościoła skupiał się na tym, żeby i wierni, i kapłan mieli, uczestniczyli, czy mieli pewność, że jest to znowu, jak to zdefiniował Sobór Trydencki, powtórzenie ofiary krzyża na Golgocie, przy czym powtórzenie w sposób sakramentalny, czy w sposób misteryjny, czy w sposób no, bezkrwawy, czy sakramentalny, tak? Tak to można by było powiedzieć. I to jest najważniejsza różnica. Teraz oczywiście takie do tego elementu ofiarnego, czyli do tego, że msza jest przede wszystkim ofiarą składaną przez kapłana, dochodziły też elementy, dochodził też to, o czym pan mówi, czy co jest rzeczą oczywistą, czyli też element uczty. Wiadomo, Komunia Święta była tym elementem i ona jest nadal tym elementem, gdzie można powiedzieć, że mamy do czynienia z ucztą, czyli wierni przystępują do komunii. Przy czym w przypadku tradycyjnej, jeśli tak można powiedzieć, czy klasycznej mszy, ta uczta była ściśle przyporządkowana i podporządkowana ofierze. Albo mówiąc to innymi słowy, do pełności, czy do skuteczności mszy, czy do pełności mszy, ta uczta nie było potrzebne, żeby uczestniczyli w niej wierni. Nawet sam kapłan, to się tak mogło przecież zdarzyć, tak zwane ciche msze, czy prywatne msze, odprawiał mszę, przyjmował komunię i w tym momencie msza, że tak powiem, była dopełniona i spełniona. Czyli Kościół zachęcał wiernych oczywiście do przystępowania do komunii, zachęcał ich do uczestniczenia również w ten sposób, ale nigdy nie traktował tego jako elementu konstytutywnego czy fundamentalnego samej mszy. Bo istotą, jakby to powiedzieć, no to, o czym mówię, to jest istota, jakby powiedzieć, duchowości katolickiej, czyli msza jest w jej centrum, w centrum mszy jest ofiara, a w centrum ofiary jest ołtarz, a przy ołtarzu stoi kapłan, który jest drugim Chrystusem, który w bezkrwawy sposób powtarza to, co wydarzyło się na Golgocie. No to jest jakby powiedzieć, istota, z tego wypływa wszystko. Jak popatrzymy na dziesiątki różnych obrazów, wizerunków, no to widzimy często na przykład, jak z boku Chrystusa wypływa krew i woda, kapłan stoi na przykład z kielichem, prawda, czerpie tę krew, albo z wizerunki ostatniej wieczerzy, też charakterystyczne dla świata katolickiego. To jest istota tegoż, o czym my tutaj mówimy. Czyli nie wolno sobie przeciwstawić, albo inaczej, nie powinno być tak, że się sobie przeciwstawia ucztę i ofierze, bo uczta musi być ściśle przyporządkowana i podporządkowana ofierze. Tak to można by było powiedzieć. Natomiast tym, co się wydarzyło i ta podmiana, o której pan mówi, ta podmiana polega na tym, że uczta wyparła tak naprawdę ze świadomości ofiarę. Że ofiara, która była centrum i istotą, gdzieś się rozrzedziła i rozpłynęła, bo wszystkie te gesty, ruchy, posunięcia, modlitwy, zachowania sprawiają, że ludzie przede wszystkim myślą, że oni przyszli na spotkanie, na ucztę, a nie, że tym centralnym i kluczowym momentem jest ofiara.
W ostatnim swoim filmie przytaczałem wypowiedź pewnego amerykańskiego księdza, który odnosił się do kryzysu w kościele amerykańskim, gdzie frekwencja jest tak niska na mszach świętych, że muszą łączyć po kilka parafii, tworząc jedną wielką parafię, nazywają to parafią, rodziną parafii. I ten ksiądz powiedział, że to jest, nie będzie odnowy jakby świadomości tego, czym jest Eucharystia, jeżeli nadal ta msza święta, która jest teraz odprawiana, będzie odprawiana w inny sposób niż taki, jakby życie nasze zależało od mszy świętej, że jakby katolik musi mieć tę świadomość, że jego życie zależy od mszy świętej. I to jest pierwsza część mojego pytania. Druga, powiązana z nim, robiłem ostatnio recenzję serialu The Chosen. I tam stawiałem taką tezę, że zacieranie różnic między katolicyzmem a protestantyzmem jest jakby tą odpowiedzią na, gdzie leży problem, jeżeli chodzi o Kościół dzisiaj. Czy to, o czym pan mówi, ta podmiana kultu, podmiana przez zmianę rytu, jest jakoś związana z protestantyzmem?
No, odpowiadając na pierwsze pytanie, to ja mogę tylko, właściwie to nie jest pytanie, tylko to jest teza, to ja się mogę z nią zgodzić. Uważam, zresztą widzimy to moim zdaniem doskonale również coraz bardziej w Polsce. To znaczy, co jest problemem poza tą kwestią dogmatyczną? Otóż ta katolicka liturgia, klasyczna katolicka liturgia była zbudowana na bardzo głębokiej wierze na temat natury człowieka. I przede wszystkim opierała się na dokładnym zrozumieniu relacji między stworzeniem, człowiekiem, a stwórcą Bogiem. Wynikało z tego przekonanie, że jeśli człowiek taki, jakim jest, takim, jakim my jesteśmy, ze wszystkimi naszymi słabościami, z tym rozproszeniem ciągłym, brakiem możliwości skupiania się, wysiłkiem, jakim nam... Przecież każdy z nas ma ten sam problem. Bardzo mu się trudno często skupić, jest rozproszony. Poza tym tkwimy bardzo mocno zakorzenieni w tym świecie wokół nas. A to w jakichś sprawach, a to pracy, a to rodzinie, a to innych problemach. Więc rozumiejąc tę naturę człowieka i tę słabość człowieka, liturgia była tak zbudowana również ze swoimi, nazwijmy to, zewnętrznymi przejawami, na przykład cisza, która miała nas wprowadzać w stan kontemplacji, cisza, która ma bardzo ważną rolę w mszy tradycyjnej, której ta najważniejsza modlitwa, o której wspomniałem, kanon był całkowicie w ciszy odmawiany przez księdza. Namaszczone gesty, konsekracja, wszystko to poza tym swoim elementem dogmatycznym, jeśli tak można powiedzieć, miało swój bardzo głęboki sens, nazwijmy go antropologiczny, czyli rozumiało tę słabość człowieka i pozwalało mu, że tak powiem, doświadczyć sakralności. Znaczy, oczywiście nie każdemu, jak człowiek był nastawiony tak, że go w ogóle nie interesuje, ale człowiek, który uważa, że go to w ogóle nie interesuje, to jaka by tam msza nie była, to i tak go ona nie zainteresuje. Natomiast jeśli ktoś ma potrzeby duchowe, znaczy ma tęsknotę za czymś, co go przerasta, jeśli rozumem wie, że świat nie może być chaosem i nie jest jakąś wielką nicością, tylko właśnie jest porządkiem i chce Bogu oddawać chwałę, to ta tradycyjna liturgia dla takich ludzi była idealnym miejscem, które pozwalało im również doświadczać sakralności, bo uczyło ich, że do Boga dociera się wyłącznie przez pewną zasłonę. To nie jest tak, że Bóg nie jest kumplem, tak? Znaczy, to nie jest tak, że podchodzimy do Niego, bracie tamten, cześć, jak się masz, fajnie, prawda, tu jesteśmy. No to w ogóle to jest zaprzeczenie tego, czym jest istota kultu katolickiego i istota liturgii katolickiej.
A jest to obraz, który w tym serialu jest bardzo obecny. Właśnie
tu chciałem przejść dokładnie do tego serialu, bo ja obejrzałem pańską recenzję, obejrzałem te fragmenty, które tam można było zobaczyć w tej recenzji. Poza różnymi innymi rzeczami, no poza tym, że jak rozumiem, no, jakąś nieprawdopodobnie wielką rolę odgrywali tam Rzymianie. Tak naprawdę Rzymian, w Galilei to ich w ogóle nie było, czyli tam, gdzie to główny teren działania Pana Jezusa. Judei też, ich działalność była bardzo ograniczona. To było tak, że w Cezarei Nadmorskiej był garnizon, którym trzytysięczny, nie większy, gdzie sprawował swoje rządy prefekt Judei. On się pojawiał raz do roku zwykle w Jerozolimie, wtedy z pewną grupą żołnierzy. Na stałe w Jerozolimie było około 100 do 200 rzymskich żołnierzy rozlokowanych w takiej twierdzy Antonia. To wszystko. Cała ta historia, że tutaj, prawda, szpiedzy rzymscy, tu jedni śledzą drugi i tak dalej. To jest po prostu z historycznego punktu widzenia śmieszne, ale okej, prawo rozumiem autorów do wymyślania różnych rzeczy, ale tym, co mnie znacznie bardziej jeszcze zaskoczyło, to relacja między, jakby to powiedzieć, tą centralną postacią, czyli Panem Jezusem, a jego uczniami i uczennicami, no bo rozumiem, że w takiej roli też występowały tam kobiety. Otóż ta relacja była w tym sensie szokująca, że ona też jest, po pierwsze, jest historycznie nieprawdopodobna zupełnie. Wszyscy, którzy wiedzą cokolwiek na temat obyczajów żydowskich, relacji między nauczycielem, rabbim, a uczniami wiedzą, że takie poklepywanie się po ramieniu i ten rodzaj wspólnoty był niemożliwy, ale ona też jest właśnie tym nowym, tym co sprawia, że moim zdaniem, inaczej, katolicy o tradycyjnej, o tak, powiem to tak chyba, że mam nadzieję, że nikogo to nie obrazi. Katolik o tradycyjnej wrażliwości, oglądając taki film, ten film by go odtrącał w pewien sposób. Znaczy nie dlatego, żeby on był zły sam w sobie, bo pewnie sceny są świetnie nakręcone, aktorzy są dobrzy i tak dalej, i tak dalej. Ale jego by to raziło, że ten element, o którym my tyle żeśmy mówili tutaj na początku, czyli ten element świętości, ten element, że tak powiem, sakralności, w ogóle tam się nie pojawia. Że ten Jezus, no jak sobie można połączyć tę postać z tym, co na przykład o Chrystusie mówi list do Hebrajczyków, czyli o arcykapłanie na wzór Melchizedeka. Czyli ten element arcykapłański, ten element oddzielenia się od ludu, ten element wyłącznie skupienia się na tym, co boskie, jest gdzieś kompletnie zdarty, rozproszony. Jezus jest nam przede wszystkim, tak jak on jest pokazany, właśnie takim protestanckim, jeśli można powiedzieć, Jezusem bratem. To znaczy jest naszym bratem, jest jednym z nas. Jest na naszym poziomie. Jest też taki jak wszyscy, i my jesteśmy z naszymi, prawda, kłopotami, słabościami i tak dalej. Pod tym względem on się nie odróżnia. I
to dlatego, znaczy jest fajniejsze, jest dla, jednym z nas.
Chodzi o takim bardziej tradycyjnym, czy inaczej, tradycyjnie katolickiej wrażliwości, taki film musi razić, czy musi sprawiać, że strasznie trudno by się było z taką wizją pogodzić Pana Jezusa.
Powiedziałbym, że w filmie Jezus nie jest taki jak my, jest trochę fajniejszy, czyli jakby jest jednym z nas, jest człowiekiem, ale wszystko robi tak trochę lepiej i mamy brać z niego przykład. Natomiast wróćmy jeszcze trochę do tego, czy wskazywanie różnic, uporczywe wskazywanie różnic między katolicyzmem a protestantyzmem, to jest jakby właśnie szukanie podziałów i skupianie się na rzeczach pobocznych, czy jest clue, jakby istotą, która też definiuje wiarę katolicką?
Znaczy ja bym powiedział tak, myślę, że katolicy nigdy nie szukają na siłę podziałów i różnic. To w ogóle nie na tym to polega, że my tropimy różnice i odchylenia, że ktoś tam coś innego powiedział albo inaczej się zachował. Przecież to nie tu jest istota sprawy. Istota sprawy polega na tym, że od wieku XVI, czyli od momentu wystąpienia Marcina Lutra, znacząca grupa ludzi, która przedtem, bo nie wszyscy byli przedtem katolikami, no, w tych kategoriach na to patrząc, sam zresztą Marcin Luter był przecież bardzo ważną postacią, bo był jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych przywódców kościoła w Niemczech, bo tak można było powiedzieć, podlegało mu kilkanaście klasztorów augustyńskich i tak dalej. Melanchthon, jego główna prawa ręka, Karlstadt, Zwingli, to wszystko byli księża katoliccy i to wszyscy byli teologowie katoliccy. I teraz to nie jest tak, że nagle tutaj zaczęło się trafić jakieś różnice, tylko oni się od Kościoła oddzielili, czy odeszli od niego, proponując każdy w inną trochę stronę całkowicie nową doktrynę. Ta nowość tej doktryny i jej niebezpieczeństwo polegała na tym, że to, co najświętsze, o czym tyle tutaj mówiliśmy w tym programie, czy mówiłem w tym programie, zostało zredukowane i zracjonalizowane. Chrystus msza przestaje już być ofiarą składaną Bogu, która ma cztery cele zgodnie z nauką katolicką, czyli adoracja Boga, przebłaganie, przeproszenie i prośba, dziękczynienie i prośba o nowe łaski, tylko staje się wyłącznie przypomnieniem. To jest dokładnie to, co powiedziałem. Staje się pewnym symbolem w tej nowej religii, jeśli tak można powiedzieć, bo to jest de facto w tym sensie nowa religia. Bo jeśli prawdą jest to, co starałem się powiedzieć, że sercem religii katolickiej jest ofiara, jest kult ofiarny, jest w związku z tym prawdziwa ofiara polegająca na tym, że dochodzi na ołtarzu do prawdziwego, to się nazywa uczonym językiem teologicznym, do transubstancjacji. Brzmi strasznie oczywiście w uszach współczesnych ludzi, no ale chodzi po prostu o to, że naprawdę chleb staje się ciałem, a wino naprawdę staje się krwią Chrystusa. Czyli to się dzieje realnie i rzeczywiście. No więc jeśli to jest serce wiary katolickiej, jeśli to się zaneguje, to się odrzuci, no to trudno mówić o jednej religii, prawda? I w związku z tym, jeśli mamy obok siebie, mówię teraz w takim świecie, jakim my żyjemy, różne wspólnoty, które mówią, że są wspólnotami chrześcijańskimi, bo nawiązują, mówią, że mają Pismo Święte, czyli Nowy Testament, mają, gromadzą się raz w tygodniu, w niedzielę na przykład na spotkaniach czy na nabożeństwach, no to rzeczą naturalną jest, że musimy pytać, która z tych form, które z tych zachowań jest tym prawdziwym. Prawdziwym w sensie takim, które jest wierne tej tradycji, która została przekazana od samego początku. Czy jest tak, że to wszystko, o czym my tutaj mówimy, czy ja mówię, że Chrystus był arcykapłanem na wzór Melchizedeka, że katolicyzm, chrześcijaństwo jest religią ofiarną, że ołtarz ma jest ołtarzem prawdziwym, a nie tylko symbolicznym. Czy to jest prawda, czy to jest wymysł jakiś, prawda? Czy to jest jakaś naleciałość obca? Czy to jest coś, co przyszło do nas z zewnątrz? Bo to wszystko są przecież tezy, które od czasów Marcina Lutra konsekwentnie wszystkie różne, przede wszystkim w swoich zróżnicowaniach, wspólnoty protestanckie powtarzają. One negują ten podstawowy fakt, twierdząc, że wszystko to, co jest najświętsze w katolicyzmie, nie jest żadną formą, że tak powiem, pierwotną religii chrześcijańskiej, tylko jest formą naleciałości. Więc to nie jest tak, że ja, czy pan, no, czy inni ludzie, że ktoś szuka tam, prawda, jaka jest ta różnica i na tym się skupia i do tego to się sprowadza. Ja mam wrażenie, że jest odwrotnie. Katolicy, przynajmniej co do zasady, troszczą się o to, żeby zachować to, co im zostało przekazane. Postępują zgodnie z tym, co kiedyś bardzo na samym początku, jeśli tak można powiedzieć, dziejów Kościoła napisał święty Paweł w liście do Galatów, kiedy powiedział o tym, że gdyby nam ktoś przyniósł inną Ewangelię od tej, którą wam przekazaliśmy na początku, niech będzie przeklęty. To jest ten element katolicki, czyli trwanie przy depozycie, trwanie przy tym, co niezmienione, co zostało przekazane, to przeszło przez wieki, co mogło przybierać różne formy zewnętrzne, ale treść wyrażaną w postaci chociażby modlitw, szacunku, pobożności ma całkowicie taką samą, niezmienną. I tutaj mamy do czynienia z tym zerwaniem tego i oderwaniem przez różne wspólnoty protestanckie, bo one przy wszystkich swoich różnicach, bo mamy do czynienia z całą masą już między samym Lutrem a Kalwinem, prawda, czy między Lutrem a Zwinglim, spór dotyczący tego, czy Chrystus jest współrealny, czy jest tylko symboliczny, czy to jest w ogóle pamiątka, a może, jak twierdzi dzisiaj wielu protestantów, zmartwychwstanie dokonało się nie w rzeczywistości, tylko dokonało się wyłącznie w naszej wierze albo w jakimś formie zaangażowania. Ktoś tam liczył, tych wspólnot jest oczywiście kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy, ale istota dla tych, wydaje się, tak dużo, jest teoretycznie dużo, ale praktycznie łączy je jedno. Wspólny sprzeciw do tej doktryny, która została w sposób niezmienny zachowana i przechowana w Kościele katolickim.
Chciałbym właśnie doprecyzować moje pytanie, bo nie chodziło mi do końca o to, że w Kościele katolickim ktoś wskazuje uporczywie różnicę między swoim wyznaniem a innym wyznaniem, dopóki to drugie wyznanie nie wkracza do Kościoła katolickiego. W tym momencie według mnie trzeba bić na alarm, i wtedy wskazywanie tych różnic ma sens. I pytanie, czy wielu katolików już dzisiaj, nominalnych katolików, nie wierzy, podobnie jak protestanci, że temat ołtarza, ofiary, to wszystko są właśnie jakieś różne naleciałości, ludzkie ustalenia, podczas gdy Jezus, podobnie jak właśnie w serialu The Chosen, na początku oni po śmierci Jezusa spotykali się w jakichś wspólnotach, na ucztach, to wszystko było takie właśnie ludzkie, po pokojach i potem wymyślono ten cały ryt związany z ofiarą, ze świątyniami, i tak dalej. Więc wskazywanie chyba też różnic, kiedy one już są u nas w środku, za drzwiami Kościoła, zaczyna być ważną kwestią.
To tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że tak trzeba robić. Znaczy, na pewno tak jest, tym bardziej, że no, jeśli, bo ja nie do końca odpowiedziałem, nie zdążyłem odpowiedzieć na to pytanie, o które tam wcześniej pan zadał, to było, dotyczyło tego, prawda, w jakim sensie, czy jak daleko ta nowa msza, czy nowe ryty mszy, jest już formą sprotestantyzowaną. Tak to można by było tą tezę postawić. No moim zdaniem ta teza jest, jak ja w książce, jak mówię, nie ma czasu, ja to bardzo dokładnie staram się pokazać, że nie tylko, że tak jest, ale tak od samego początku taki był zamysł papieża Pawła VI. I co więcej, najbliżsi współpracownicy nawet się z tym nie kryją. No Jean Guiton dokładnie to powiedział, że głównym podstawowym celem reformy było uczynienie z mszy katolickiej czegoś na wzór wieczerzy kalwińskiej. No, to są jego własne słowa, no przecież to nie ja to mówię. A Jean Guiton był najbliższym współpracownikiem, przez wiele lat cenionym na każdy możliwy sposób członkiem Akademii Francuskiej, współautorem rozmów, no, człowiekiem absolutnie, że tak powiem, zresztą to nie jest jedyne świadectwo, to nie jest tak, że tylko jeden Jean Guiton tych świadectw, to jest oczywiście krótki program, ale można tego przytaczać wręcz w nieskończoność. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Jeśli tak się stało, znaczy jeśli ta teza jest prawdziwa, moim zdaniem ona jest ponad wszelką wątpliwość udowodniona, że celem było przybliżenie kultu katolickiego i liturgii katolickiej do tych form protestanckich, to wrażliwość katolicka ulega dramatycznej zmianie. prawda? Świadomość katolicka. W związku z tym naleciałości, na przykład teraz, jeśli katolicy się już stykają z protestantami czy z filmami robionymi na wzór protestancki, oni nawet nie dostrzegają tej różnicy. Dla nich to wszystko jest już katolickie, albo to wszystko jest chrześcijańskie. To jest oczywiście w tym sensie radykalnie niebezpieczne, że to sprawia, że to, co jest istotą kultu katolickiego, staje się jakąś papką, przestaje być rozpoznawalne. Te wielkie skarby ducha przekazane nam przez tradycję stają się dla nas całkowicie niedostępne. My takiej różnicy już, czy katolicy tej różnicy już w ogóle nie dostrzegają. Ona jest jakby poza nimi. Tak? Oni, znaczy ta nowa msza, nowy rytuał przygotował ich do tego, albo sprawił, że przychodzące właśnie te różne, ten nowy protestancki ogląd kupowany jest przez nich, prawda, za dobrej wierze, tak? Nie widzą tutaj żadnego związanego z tym problemu. No mamy też pewne obiektywne badania, że to o czym mówię, to też powiem, to wrażenia. Nie wrażenia. Są obiektywne badania socjologiczne pokazujące, że wśród katolików w Stanach Zjednoczonych, we Francji, we Włoszech, kompletnie zanika tak zwana pobożność eucharystyczna. Nawet takie pytania, nazwijmy to, które możemy zweryfikować naukowość, tak można powiedzieć. Ilu katolików dzisiaj w Stanach Zjednoczonych wierzy, że Eucharystia jest prawdziwym ciałem Chrystusa? No i okazuje się, że ta liczba z roku na rok dramatycznie spada. Dlaczego ona dramatycznie spada? No bo jak może nie spadać, skoro katolicy przyzwyczajeni są do uczestniczenia w mszach czy w rytuałach, które im o tym nie mówią. No to skąd oni to mają wziąć, prawda? No, żyją w kulturze masowej, tej kulturze masowej bardzo często stykają się, jeśli już z jakąś formą chrześcijaństwa, to przede wszystkim z tym chrześcijaństwem protestanckim, a sam Kościół nie przekazuje im tej zdrowej, wcześniejszej, tradycyjnej nauki, tylko przekazuje coś, co jak mówił sam Jean Guiton, miało przypominać wieczerzę kalwińską. No więc, przepraszam, skąd oni mieliby to wziąć? No to co się dziwić, że tak to musi wyglądać? I co się dziwić, że systematycznie mamy do czynienia, jeśli byśmy patrzyli na te badania w dłuższym przeciągu czasu, z odpływem, znaczy z ludźmi, albo z coraz mniejszą grupą ludzi, która wierzy tak, jak wierzyli ich przodkowie. Tak? No to jest naturalne.
Wielu też dzisiaj ludzi jest wychowywanych w takiej świadomości, że przeszłość kształtowana była przez ludzi no, troszkę zacofanych, zabobonnych, że średniowiecze, że my dzisiaj mamy po prostu szerszą świadomość, tak naprawdę człowiek współczesny tak zwany, szerzej to wszystko widzi. I pan w swojej książce też trochę rozprawia się z tym. Natomiast jeszcze chciałbym powrócić do pytania, czy rzeczywiście można przypuszczać, że przez pierwsze wieki po śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa, założeniu Kościoła, to były spotkania po pokojach, łamanie się chlebem i dopiero w trzecim, zdaje się, wieku nastąpiło stworzenie czegoś takiego jak ołtarz, ofiara i to są naleciałości z zewnątrz Kościoła. Bo tak dużo ludzi dzisiaj jest praktycznie przekonanych o tej tezie, a ta teza jest szerzona wszem i wobec przez protestantów.
No tak, no ta teza jest, w mojej książce staram się dokładnie pokazać, że ta teza to jest teza Martina Lutra z wieku XVI. Później protestanci, no siłą rzeczy, jak się jest protestantem, to trudno było potem przyjmować inną tezę. No to trzeba było odnajdywać w tych wczesnych przekazach chrześcijańskich dokładnie to coś, co uzasadniało, bo ten stół, skąd się wziął to odwrócenie, to przecież Luter wprowadził. W wieku XV, kiedy jeszcze przed Lutrem, albo jeszcze Luter sam, kiedy sprawował mszę w Wittenberdze przed 1517, czy właściwie nawet później, bo tę zmianę on wprowadził dopiero w 1521 roku. Czyli był jeszcze taki okres krótki, kiedy Luter był, jakby to powiedzieć, zbuntowanym katolikiem, jeśli tak można powiedzieć. To znaczy formalnie był katolikiem, jeszcze do 1518 roku cały czas piastował swoje funkcje, czyli był w kategoriach kościelnych bardzo, bardzo ważną osobą. I to był taki proces, który no, trwał kilka lat, aż ostatecznie nastąpił moment zerwania, czyli zerwania, bulla ekskomunikacyjna i tak dalej. Ale był taki krótki okres, kiedy Luter już opublikował w październiku swoich 95 tez, a wciąż odprawiał mszę, tak? Wciąż był jeszcze kapłanem, tak można powiedzieć, i wierzył w to, przynajmniej nic nie wskazuje na to, że jeszcze nie wierzył w jej sens i jej znaczenie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że kiedy już porzucił Kościół i zaczął budować tą swoją nowe podejście do chrześcijaństwa, to ze swoich prywatnych opinii na temat tego, jak wyglądało pierwotne chrześcijaństwo, musiał zbudować pewną rodzaj konstrukcji ideologiczną, czyli musiał uzasadnić, zracjonalizować swój bunt. Czyli musiał odkryć u pierwszych chrześcijan to, co sam wprowadził w wieku XVI. To jest, bo inaczej musiałby powiedzieć, że popełniłem dramatyczny błąd. Niestety, jak się przyjrzeć dokładnie tym wielu książkom, badaniom i tak dalej, które noszą pozór naukowości, to one dokładnie w tę samą stronę zmierzają. Czyli próbują nam powiedzieć, że pierwsi chrześcijanie w wieku pierwszym, drugim czy trzecim po Chrystusie do złudzenia przypominali dzisiejszych, że tak powiem, zreformowanych katolików albo dzisiejszych protestantów. A ktoś powie, no dobrze, a skąd ja wiem, że tak nie było, prawda, bo ja neguję. Nie tylko dlatego, stąd to wiemy, że mamy przykłady tego kościoła sprzed czasów Marcina Lutra, bo ktoś powie, że ten kościół to jest kościół średniowieczny, albo że kościół starożytny, no się zmienił. No, wiedza nasza na ten temat, możemy ją zaczerpnąć najpierw z samego Nowego Testamentu, tylko trzeba go uważnie czytać. Kategoria ołtarza, skąd się wzięła, dlaczego pierwsi chrześcijanie, że tak powiem, można udowodnić, że kult, który sprawowali, był kultem, gdzie ołtarz odgrywał bardzo ważną rolę. No dlatego, bo nie wszyscy byli Żydami. Wszyscy Żydzi, jeśli wszyscy pierwsi chrześcijanie byli Żydami, to co było dla Żydów z okresu Pana Jezusa centrum, istotą kultu religijnego? Świątynia w Jerozolimie. Co było miejscem najważniejszym w tej świątyni? No właśnie ołtarz, na którym kapłani składali ofiary. W tym sensie ten kult ofiarny, czy przynależność do przekonania, że Jerozolima jest tym miejscem wybranym przez Boga, ołtarz jest miejscem, na którym sprawuje się ofiary, był czymś, co należało do samej istoty myślenia religijnego. I teraz, jeśli sięgamy do tekstu, do listu do Hebrajczyków, pojawia się słowo tchyzasterion, czyli ołtarz, nawiązujący wprost do kultu chrześcijańskiego. Kiedy w pierwszym liście do Koryntian, w 10, 11 rozdziale, święty Paweł opisuje. Trzeba też pamiętać, jaki jest charakter listów, bo wielu ludzi mówi, a gdyby to była prawda, to by więcej o tym pisał. Listy miały charakter, były związane, taki doraźny, były związane z pewnymi konkretnie zadawanymi mu pytaniami albo problemami. Z faktu, że o czymś nie pisał, nie wynika, że o tym nie wiedział, tylko wynika z tego, że to pytanie się nie pojawiało. Otóż kiedy święty Paweł przytacza słowa konsekracji, prawda, czyli ten najważniejszy moment mszy, mówi słowa, które temu towarzyszą, język, który temu towarzyszy, to jest język sakralny, to jest język, który dokładnie odpowiada temu sposobowi kultu, jaki również można było znaleźć w świątyni jerozolimskiej. I rzecz bardzo ważna, o tym też więcej znacznie oczywiście jest w książce. Sam Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy, kiedy sięgniemy do tekstów zapisanych i właśnie w liście do Koryntian, do tekstów ewangelicznych, wyraźnie mówi o tym, że to jest ofiara na odpuszczenie grzechów, albo że to jest krew na odpuszczenie grzechów. Te słowa są kluczowe, bo to są słowa, które dokładnie odpowiadają temu, jaką rolę miała ofiara w całym kulcie Starego Testamentu. I może że jeszcze też, może to przemówi komuś do przekonania. Dzisiaj ludzie sobie wyobrażają, że kult to jest taka rzecz zewnętrzna. No, jedni tak wymyślają, inni tak, inni owak. Otóż pierwsi chrześcijanie z pewnością tak na kult nie patrzyli, ponieważ samego początku kult był regulowany przez samego Boga. Jeśli sięgniemy do ksiąg Starego Testamentu, których dzisiaj mam wrażenie, że nikt nie czyta, ponieważ one składają się właśnie głównie z różnych kultycznych przepisów, regulaminów. No, to dla współczesnego człowieka przeczytanie dwóch rozdziałów na temat tego, jak jałówka musi wyglądać, żeby ją dobrze złożyć, powiedzmy sobie, że jest wyzwaniem ponad jego kompletnie siły, albo w jakie szaty się musi kapłan ubrać, albo ile kroków co musi mieć, albo jak musi być wymierzone. Przecież to trochę tak, jakbyśmy dzisiaj sięgnęli do instrukcji obsługi, nie wiem, komputera. No nie znam ludzi, którzy czytają, a te instrukcje są zawsze grube, jest tam masa podpunktów, przepisów i tak dalej. Nie daje się tego dzisiaj czytać. Ale jeśli ktoś sobie zada ten trud, przynajmniej sięgnie już nie przeczyta wszystkich tych ksiąg, ale sięgnie do Księgi Wyjścia, do relacji między Mojżeszem a Bogiem, to zobaczy, że wszystko to, co dotyczy kultu, to są słowa przekazane przez samego Pana Boga Mojżeszowi. Co to oznacza? To oznacza, że od czasów Mojżesza aż do czasów pierwszych chrześcijan wierzono, już pomijam kwestię debaty historycznej, ale wierzono, że system kultyczny nie jest systemem wymyślonym przez kapłanów, przez starszych, przez mędrców, tylko jest czymś danym od Boga. Więc nic dziwnego, nic bardziej naturalnego niż to, że pierwsi chrześcijanie, wywodzący się przecież z religii żydowskiej, dokładnie tak samo patrzyli na kult, na ten pierwotny kult w wieku pierwszym i drugim. Tylko z powodów zewnętrznych, to znaczy tego, że chrześcijaństwo było religią prześladowaną od samego początku, ten kult nie mógł, że tak powiem, mieć takiego publicznego wyrazu, jaki zyskał później od wieku IV. No bo jak on miał mieć charakter publiczny, jeśli prawda, za fakt przynależności do wspólnoty chrześcijańskiej można było ponieść śmierć albo być prześladowanym. W związku z tym możemy powiedzieć tak, od samego początku kult chrześcijański miał charakter ofiarny, od samego początku były tam ołtarze, byli kapłani i pod tym względem co do istoty on zostawał w ciągłości z tym kultem, który był w wieku IV i V, to już mamy historyczne dane, które mogą pokazać, on był tylko w pewien sposób stłumiony, przykryty, zamknięty, ale wynikało to po prostu z tej okoliczności zewnętrznej. No tak jak dzisiaj, to tak jakbyśmy porównali, jak wyglądał kult katolicki w Japonii w XVII wieku, tak? I byśmy powiedzieli, no tam to nie było kapłanów, nie było widocznych ołtarzy ani kościołów, to znaczy, że ci chrześcijanie w Japonii w XVII wieku, to oni odrzucali kult eucharystyczny. No przecież byśmy powiedzieli, człowieku, puknij się w głowę, oni tego nie dlatego odrzucali, że tego nie było, tylko że gdyby to było pokazane, to natychmiast wszyscy zginęli, więc tak trzeba do tego podejść.
Redaktorze, chyba jasnym jest, że w rozmowie na YouTubie nie da się powiedzieć o wszystkim, co znajduje się w książce i dlatego chyba zainteresowanych tematyką musimy odesłać do samej książki. Ja ze swojej strony bardzo, bardzo gorąco polecam książkę, najnowszą książkę pana Pawła Lisickiego, Wygnanie Melchizedeka. Doszliśmy do godziny mniej więcej naszej rozmowy i myślę, że pomimo tego, że można by pewnie dużo dłużej rozmawiać, tutaj będziemy kończyć. Bardzo panu dziękuję za czas. I za rozmowę i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem. Nie mam żadnych wątpliwości, że pan Paweł Lisicki jest dużo lepszym rozmówcą niż ja jestem przeprowadzającym wywiad. Natomiast mam nadzieję, że to mimo wszystko nie przykryło istoty sprawy, że jakoś te treści, które tutaj były powiedziane, ciebie mój drogi widzu zaintrygowały i przede wszystkim, że może udało się zachęcić ciebie do przeczytania książki, o której tutaj była mowa. Wygnanie Melchizedeka pana Pawła Lisickiego. Linka do tej książki zamieszczę zaraz pod tym filmem. Kochani, bardzo wam dziękuję za uwagę. Będę wdzięczny za komentarze na temat treści, które tutaj dzisiaj zostały przedstawione. I w najbliższy piątek kolejny odcinek Sprawek okiem katolika. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Z Panem Bogiem.